środę późnym wieczorem zakończyło się spotkanie kierownictwa PiS. Zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel przekazał, że w czwartek o 12.30 prezes Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie. Czego spodziewać się po tym oświadczeniu? To pytanie do naszych komentatorów. Artur Górski, magazyn Solidarność, Gazeta Gdańska. Dzień
witam
dobry.
Witam Państwa, witam słuchaczy.
Janusz Walczak, bloger, fotograf, był rzecznik Marynarki Wojennej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Artur Górski wyrywa się do odpowiedzi.
Pytanie trudne, gdybyśmy tak siedzieli w głowie pana prezesa Kaczyńskiego.
Jak rozumiem, nie jest pan jasnowidzem.
Nie, aczkolwiek powiem tak, albo pan prezes decyduje się zdjąć ciężar laski marszałkowskiej z pana Kuchcińskiego, albo też w imię jego zasług powierzy mu sprawowanie tego wysokiego urzędu dalej. Chociaż skłaniałbym się do tego, że skoro 10 godzin trwała narada wczoraj przy ulicy Nowogrodzkiej, gdzie były wszystkie ważniejsze osoby partii władzy, czyli Prawa i Sprawiedliwości, uważam, że tu będzie jakoś rozstrzygnięcie, które będzie pewnego rodzaju też otwarciem już na potrzeby wyborcze, bo gra idzie o 307 miejsc w Sejmie, czyli większość konstytucyjną, i być może sprawa marszałka Kuścińskiego będzie tym języczkiem uwagi, który według danych czy jakowych badań Prawa i Sprawiedliwości sprawia, że może przeszkodzić w zdobyciu większości.
Do tego, czy PiS gra o większość konstytucyjną, jeszcze wrócimy, bo to myślę sobie ciekawy wątek, ale tradycyjnie zachęcam także do wzięcia udziału w dyskusji państwa. Nasz SMS-owy numer do waszej dyspozycji 603 3x06. A teraz oddaję głos Januszowi Walczakowi.
Trudna, bardzo trudna sprawa na pewno dla rządzących. Natomiast mnie interesuje to, co powie prezes, ale co zrobią ludzie, odbiorcy tych wszystkich słów, wyborcy tak na dobrą sprawę, bo okazuje się, że jak u Orwella, wszyscy są równi, wszystkie zwierzęta są równe, niektóre są równiejsze. I to jest... już dawno chyba się nie zdarzyło w Polsce coś takiego, na taką skalę masową. Chyba ostatni raz w 90-tych latach przy pierwszych rządach SLD. Taki szturm na państwowe pieniądze, profity, elementy władzy, które można wykorzystać do prywatnych celów. No nie widzę tego inaczej.
To rzeczywiście...
O, mój wiec, szanowny przedmówca, ciekawy wątek poruszył, czyli nawiązanie do Orwella. Rzeczywiście myślę, że pan prezes Jarosław Kaczyński ma pewien problem ze swoją partią wewnętrzną. Mianowicie to historia uczy od czasów rewolucji we Francji, że podejmowane działania rewolucyjne, a PiS w niektórych elementach swojej działalności jest partią rewolucyjną, chyba tego nikt nie zaprzeczy, tworzy własną elitę. Czyli zdobywając władzę w myśl wymiany elit, czy mając na celu wymianę elit, nie ich poszerzenie, nagle z partii tej wewnętrznej, najbliższej jądru władzy tworzy się nowa elita. Na przykład rewolucjoniści we Francji pisali do swoich rodzin, że oto sprawa wolności zatriumfowała, bo są w takich czy innych pałacach, prawda? No,
trochę uciekamy jakby od sedna sprawy.
Ale
tak?
To jest akurat, dlaczego akurat tak się zachowują niektórzy politycy, prawda? Kiedy znajdą się na szczytach schodów. O tym chcemy chyba też powiedzieć.
Tak, arogancja, władza wiąże się z arogancją, a władza absolutna jest totalną arogancją i chyba do tego nie powinniśmy w żaden sposób dążyć.
Jeszcze jesteśmy daleko od monopartii, aczkolwiek centralizacja władzy rzeczywiście może nam grozić pewnym, nazwijmy, łagodnym czy aksamitnym autorytaryzmem. O, jak się takowy w ogóle istnieje.
Panowie, dzisiejsza Rzeczpospolita pisze: na pytanie, czy w związku z ujawnieniem informacji o lotach rodziny marszałka Sejmu rządowymi samolotami Marek Kuchciński powinien podać się do dymisji, 67,7% uczestników sondażu odpowiada tak. To mamy z jednej strony. Natomiast z drugiej strony mamy Jarosława Sellina, wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, który był dzisiaj gościem Radia Gdańskie. On mówi tak. Myślę, że Polacy są rozsądni i wiedzą, że ta podgrzewana od kilku tygodni sprawa jest podgrzewana dlatego, że totalna opozycja nie ma innych tematów, do których może się przyczepić. Kuchciński przeprosił nie za to, że złamał prawo, bo nie złamał, ale sprawa jest do uregulowania i takie uregulowania szczegółowe będą. To mówił dziś rano u nas wiceminister Sellin.
No trudno czegoś innego się spodziewać od prominentnego polityka opcji rządzącej Zjednoczonej Prawicy.
No ale pytamy w kontekście tego oświadczenia, które ma być o 12.30.
Tak.
Ja zakładam...
Czy złamał prawo, czy nie złamał prawo? Po to była instrukcja HEAD, która jasno określała, przypomnę, wielki dramat 2010 rok, kiedy zlekceważono tego typu instrukcje. I tu może być ten element, który może przesądzić o losie pana marszałka Kuchcińskiego. Jest zbyt dużo w tym, nawet z przekazów medialnych, z tego, co dziennikarze ujawniają. No przecież nie sam marszałek, nie jego rzecznik, pan Grzegorz Żółka, nie pani Agnieszka Kaczmarska, która jest szefową kancelarii Sejmu, będąc wcześniej radną na targówku. To żaden przytyk oczywiście do targówka, ale chciałbym zwrócić uwagę, że pasmo tych porażek, nazwijmy to wizerunkowych, czy tego próby postawienia bariery między obywatelem a dostępem do informacji już jednak przekroczył pewną granicę.
Dostępu do informacji to właściwie nie mamy i moim zdaniem jest to pewien fakt, bardzo trudny dla wszystkich nas, bo pamiętajmy, że być może za jakiś czas inna partia zupełnie wygra wybory i zacznie takich 50 plus podda eutanazji ustawą zgodnie z prawem. Nawet konstytucję zmieni w tym celu. Czy w tym kierunku powinniśmy iść?
No chyba przesadzamy trochę z tym przykładem.
No on jest oczywiście przesadny, żeby pokazać pewien trend, tak? Znaczy tak, partia władzy może kłamać, może wymyślać, może manipulować, może zostanie zmieniona prawdopodobnie instrukcja HED, żeby rodziny mogły latać. Okej, w porządku. Dobrze, ale do tej pory nie jest zmieniona. Do tej pory funkcjonuje na innym stanie. Loty, pamiętajmy proszę, że to państwo płaci za te loty. Jeżeli w roku 2018 było 1500 ponad lotów przez cały rok zamówionych przez instytucje państwa w wojsku, to zasoby sił zbrojnych nie są po to, żeby służyć urzędnikom wybieralnym, mianowanym, wszystko jedno, nie ma to większego znaczenia, tylko po to, żeby dbać o bezpieczeństwo i wzmacniać bezpieczeństwo kraju. Jeżeli piloci czy wojsko nie może się szkolić na swoim sprzęcie, które państwo, podatnicy kupili wojsku za ciężko zapracowane podatki płacone do budżetu, aby armia dbała o bezpieczeństwo obywateli, to coś tutaj nie gra. Nie wykonuje się skoków spadochronowych, nie wykonuje się oblotów, nie wykonuje się rotacji samolotów, ćwiczeń i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? No właśnie dlatego, że Siły Zbrojne 2018 1570 lotów wykonały. Proszę państwa, statków powietrznych jest 20 kilka.
No właśnie, to cenna też uwaga. Te samoloty Gulfstreamy były zakupione za bardzo konkretną kwotę. To jest około 500 mln zł netto. Bardzo szybko zakupionych od strony amerykańskiej. I cóż, no całe szczęście mają osiągi do 8-9 tysięcy kilometrów. Całe szczęście, że marszałek nie wybrał sobie innych celów podróży niż tylko Warszawa. Ironizuję, jeśli tylko Warszawa, Rzeszów, Rzeszów, Warszawa. Tutaj akurat nie można traktować tego, co zostało zakupione z pieniędzy nas, podatników, bo nie, rząd nie ma żadnych swoich pieniędzy, ani żadna partia nie ma swoich żadnych pieniędzy.
Panowie, marszałek Kuchciński, i tutaj nawiązuje do tego, co powiedział Artur Górski kilka minut temu, powiedział, że gra idzie o 307 głosów, o większość konstytucyjną w Sejmie. Tymczasem marszałek Kuchciński uchodzi za jedną z najbliższych prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu osób. Czy gra idzie o tak dużą stawkę, że ta wieloletnia przyjaźń, że ta przynależność do tak zwanego zakonu PC, prawda, bo on z tego mitycznego wręcz czasami zakonu się wywodzi, czy ta gra idzie o tak dużą stawkę, że ta przynależność będzie już znaczyła zbyt mało w tym kontekście?
Ludwik Dorn się przekonał, że długoletnia przyjaźń może być niewystarczającą gwarancją bycia blisko centrów decyzyjnych.
Ale Ludwik Dorn wykazał się brakiem wierności.
Tak, pan marszałek Kuchciński wiernie wykonywał polecenia. Sposób prowadzenia obrad Sejmu przypominał mi, młodsi słuchacze Radio Gdańsk nie pamiętają, był taki marszałek Gucwa swego czasu, w czasach słusznie minionych. To rzeczywiście, porównując go z poprzednimi marszałkami, no przecież bliski naszemu pomorskiemu sercu Maciej Płażyński chociażby. Proszę porównać, jakie to są różnice, jak kolosalne są różnice w sposobie traktowania parlamentaryzmu w Polsce.
Prawa w ogóle, zasad, siebie nawzajem, szacunku i tak dalej, to nie ulega wątpliwości. Co do komentarza z mojej strony, nie ma wiecznych wrogów i wiecznych przyjaciół w polityce, także myślę, że można dojść do takiego momentu, gdzie nawet wierni będą musieli odejść. Przypominam tutaj, nie pamiętam nazwiska, tak? Tego prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który był wierny, absolutnie do granic i cisza o nim.
Nie ma za to ciszy wokół daty wyborów parlamentarnych. Odbędą się prawdopodobnie 13 października, oczywiście 2019
13 października,
roku, dokładnie tak. krótka kampania wyborcza, wyjątkowo krótka. Znaczy, z jednej strony można odnieść wrażenie, że ta kampania wyborcza trwa nieustannie już od wielu miesięcy, natomiast wiadomo, że ta temperatura wzrośnie w ostatnich tygodniach przed wyborami, a jeśli kończą się wakacje 31 sierpnia, to można założyć, że ta kampania, ta jej skondensowana, najostrzejsza wersja będzie trwała mniej więcej półtora miesiąca. To zwiastuje wyjątkowo wysoką temperaturę tej kampanii. No i pytanie, komu służy, a komu szkodzi? Tak krótka mimo wszystko ta przedwyborcza walka.
Komu służy, to chyba powiedział sam pan prezydent Andrzej Duda, kiedy wskazał, że zależy mu na krótkiej kampanii wyborczej. Myślę, że tutaj rachunki szły na wykorzystanie pewnego impetu związanego z eurowyborami, gdzie Prawo i Sprawiedliwość dostało nadspodziewanie wysokie poparcie wyborców. Czy ten efekt zadziała? Nie wiem. Prawo i Sprawiedliwość jest taką partią, która ma swój żelazny elektorat. To jest w granicy 30 kilku procent. I tu chodzi o przekonanie 10-12% przy ordynacji wyborczej, jaką mamy w Polsce, może to dać rzeczywiście zdecydowane zwycięstwo, ponieważ inne partie, które idą w rozsypce, to opozycja. Każdy, kto mu zależy na demokratycznym ładzie, powinien sprzyjać też i opozycji. No cóż, opozycja sobie zdecydowanie nie radzi z tą kampanią. Na tym etapie bynajmniej. Co będzie we wrześniu? Zobaczymy.
A teraz ta fala związana z marszałkiem Kuchcińskim, to o czym rozmawialiśmy, to ich nie pcha do przodu?
Myślę, że przeszacowują znaczenie, jeśli chodzi o przeliczenie tego na głosy wyborcze. Ja nie wiem, czy przeciętny wyborca, mając do dyspozycji pakiety socjalne, czyli 500+, wyprawkę 300 zł, zmniejszenie, obniżenie skali podatkowej, czy też ogólnie rzecz ujmując pewien anturaż taki konserwatywno-socjalny, czy będzie mu przeszkadzało to, że oto marszałek latał tam i z powrotem? No przecież czy innymi słowy, żona przecież poleciała, bo samolot i tak leciał. No ja też chętnie bym wsiadł do Pendolino, bo Pendolino też jedzie, tak?
No właśnie, to dosyć ciekawa. Zmieniają się poglądy wtedy, gdy w głowie się zmienia ta rewolucja. Bardzo dobra kampania jest opozycji poświęcona lekom i w ogóle służbie zdrowia, która jest... Zresztą rozmawialiśmy przed wejściem do studia na ten temat dosyć bogato. I ta kampania jest niezła, świetna. Zresztą loty też się wpisują, przypominam tam ten przewóz leków z małżonką jednego z prominentów. Tak. Dlaczego jeden może, tak, a emeryt, czy ja nawet, no nie możemy. Dobrze pan wspomniał, Pendolino jedzie, dlaczego nie możemy się dosiąść, jeżeli są wolne
miejsca? Byliśmy przecież hipisami, jak pan marszałek Kuchciński, jak pan marszałek Terlecki, więc wolno dzieciom, kwiatom pewnie wolno, ale właśnie to tłumaczenie szefa przecież Sejmowej Komisji Praworządności, pana Piotrowicza, niezależnie od innych jego kwestii związanych z początkiem kariery, dość groteskowe. Oto żona przychodzi, ma zamrożone leki, ileś tam ampułek. No, chwyta za serce jednak. Chwyta za serce.
Skala bezczelności urosła do dużej miary, dużej, wysoko. Himalaje bezczelności. No ale zobaczymy, to ocenią na pewno wyborcy.
O ile będą pamiętali o tym do 13 października.
Liczę na to, że opozycja o tym przypomni, żeby to było wzięte pod uwagę. Jestem przekonany.
No muszą odrobić lekcje.
Panowie, jeździcie na rowerach?
Jeździłem pasjami swego czasu, dzisiaj rower, tylko obserwuję z oddali i często gęsto zastanawiam się nad potrzebą wprowadzenia na powrót, bo ja akurat miałem kartę rowerową, karty rowerowej. Ja rozumiem, że to nie o tym.
Janusz Walczak.
Tak, jeżdżę rowerem co najmniej 100 km tygodniowo, a tylko gdy mogę, gdy warunki pozwalają.
Panowie, w Gdyni na ścieżce rowerowej przy ulicy Morskiej pracownicy Urzędu Miasta postawili słupki. Jak twierdzą, dla bezpieczeństwa. Tymczasem tylko jednego dnia dwoje rowerzystów zahaczyło o jeden z nich i wywinęło koziołki. Zauważył to, czy też utrwalił monitoring pobliskiej spółdzielni mieszkaniowej. No, urzędnicy tłumaczą, że to dla bezpieczeństwa, że zagrożenie stwarzali tam głównie kierowcy, którzy notorycznie skracali sobie drogę na pobliski parking, przejeżdżając ścieżkę i chodnik. Wiem, że Janusz Walczak...
Mieszkam 400-500 metrów od tego miejsca.
Doskonale zna to miejsce.
Tak, w ogóle ta ulica Morska, która miała być piękną ulicą, została przez architekta tak zaprojektowana, że nieparzysta strona ma bardzo szeroki trop, trotuar, chodnik, po którym notorycznie we wszystkie strony jeżdżą samochody bezczelnie, bez żadnych konsekwencji. I ten przykład też jest dosyć szczególny, ponieważ tam spółdzielnia sobie zbudowała na trawniku zresztą, na swoim terenie, ale na trawniku parking, do którego nie ma dojazdu i przejeżdżają przez chodnik i przez trawnik, bo tam jest pas zieleni. Ja jeżdżę tamtędy dwa razy dziennie, bo tam jest droga, świetna droga do piekarni, która znajduje się na Chylonii. I to jest dwukierunkowy chodnik, dwukierunkowa droga rowerowa z pięknie oznaczoną wysepką z tymi palikami tam. I rzeczywiście one są tam dla bezpieczeństwa.
To bo... czemu ci rowerzyści się wywracają?
Panie redaktorze, ja powiem tak, jako jeżdżący na rowerze, pozwolę sobie tutaj rowerzystów skrytykować, bo to, co na drogach rowerowych i z rowerzystami się dzieje, to dobrze pan wspomniał, że być może, że ten element obowiązkowego ubezpieczenia, po pierwsze, obowiązkowego kasku i karty rowerowej, być może, że należałoby do tego wrócić. Nie każdy, kto ma rower, umie utrzymać się w pionie. Nie każdy, kto utrzyma się w pionie, umie jeździć i dalej chyba nie ma o czym
jeszcze zgodnie z przepisami, to tak z perspektywy kierowcy. Gdynia miała bardzo dobry PR, miała, bo polecam wycieczkę choćby ulicą Hutniczą w kierunku Rumi albo z powrotem, przy której jest 300 firm, a nawierzchnia. Pozdrawiam, wiele do życzenia. Polecam dostanie się z górnego tarasu, czy na górny taras ze stakadą Kwiatkowskiego, która pamięta czasy pierwszego sekretarza Tadeusza Bejma, czy w końcu wizytę na ulicy Naukowskiej. Jest Karwiny, Dąbrowa. W pobliżu bardzo okazały nowy kompleks mieszkalny. Zawalił się tam swego czasu fragment wiaduktu. Zbiornik retencyjny, przyszła ulewa, 2016 rok, podkreślam 2016 rok. Do dzisiaj jest tam jeden pas ruchu, nic się nie dzieje, więc zapraszam pana prezydenta, odpowiedzialne nie tylko do wyjazdów, jak jeden z wiceprezydentów do Afryki, tam robienia zdjęć, ale choćby na ulicy Naukowskiej, bo od 3 lat ten wiadukt jest po prostu...
Żaden radny tam nie mieszka. Po prostu, tak? Nie widzę innej reakcji.
Dziękuję bardzo.
A to zaproszenie wystosował Artur Górski, magazyn Solidarność, Gazeta Gdańska. Naszym gościem był także Janusz Walczak, bloger, fotograf, były rzecznik Marynarki Wojennej. Sylwester Pięta, kłaniam się.